Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacze, Radia Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj gościmy w murach Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i będę rozmawiał z panią profesor Jadwigą Wronicz, redaktorką tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Jest z nami również pan dr Adam Kisiel, redaktor naczelny tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Serdecznie wszystkich witam, szczęść Boże.
Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj przede wszystkim z okazji 39. rocznicy podjęcia krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. 12 października rozpocznie się 40 lat modlitwy w obronie poczętych dzieci. Panie doktorze, jaka była geneza? Dlaczego Grupa Obrońców Życia w Polsce podjęła to piękne dzieło?
Dokładna data rozpoczęcia krucjaty to było 12 października 1980 roku. To nie był dzień przypadkowy. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ten dzień jako Światowy Dzień Modlitwy w Intencji Rodziny. Ale do tego czasu przygotowywaliśmy się, a właściwie byliśmy przygotowywani przez około rok, może nawet dwa lata. Mianowicie poprzez wydarzenia najważniejsze w naszym życiu, to jest wybór Ojca Świętego Jana Pawła II, czyli wybór kardynała Wojtyły na papieża, to był rok 1978, który w nas obudził nadzieję na zmianę i jakoś zaktywizował. Wtedy nam się otwierały oczy. Rok później, gdy nas uczył w czasie pierwszej pielgrzymki, to jest dokładnie 40 lat temu i kilka miesięcy już teraz, w Kalwarii Żebrzydowskiej wypowiedział znane wszystkim słowa o najważniejszym, najistotniejszym wezwaniu papieskim, a jest to wezwanie do modlitwy. I dzień później w Nowym Targu powiedział o wartości życia ludzkiego i sam wypowiedział słowa, że życzy i modli się, aby rodzina polska dawała życie. To nas wszystkich, Polaków, w jakiś sposób mobilizowało i wtedy otwierały nam się oczy. Wtedy jakoś bardziej widzieliśmy sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju.
Wiadomo, właśnie, ale jaka ta sytuacja wówczas była?
Sytuacja była bardzo trudna. Oczywiście można było zamknąć oczy i udawać, że się nic nie dzieje. Ale na wiosnę 1979 roku dowiedzieliśmy się, że po juwenaliach w Krakowie, ja mówię dowiedzieliśmy się, bo pracowałem na uczelni już wtedy, i moim kolegą, przyjacielem był Antoni Zięba. Rozmawialiśmy na wiele różnych tematów. Między innymi doszła do nas informacja, że 200 studentek w Krakowie po juwenaliach, czyli po trzech dniach zabawy, kilka tygodni później, dokładnie 6, 7, 8, zgłaszało się na aborcję. To było dla nas szokiem. I wtedy inżynier Zięba już był w jakiś sposób przygotowany na tą sytuację, bo poprzedniego roku z wakacji przywiózł z Wiednia zdjęcia dzieci rozwijających się w łonie matki i efektów metod zabijania dzieci. Te zdjęcia nami wstrząsnęły. Postanowiliśmy, że musimy zrobić wystawę. I w ten sposób, przygotowując się do wystawienia tych pięknych zdjęć kolorowych, które przywiózł inżynier Zięba z Zachodu, mieliśmy kontakty z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Krakowskiej. Byliśmy też uczestnikami studium teologii rodziny u pani dr Wandy Pułtawskiej. Wtedy tę wystawę przygotowywaliśmy i natrafialiśmy na coraz więcej tekstów, wypowiedzi samego Karola Wojtyły przed wyborem na Ojca Świętego, prymasa tysiąclecia. I to nas mobilizowało do tego, żeby coś robić, ale wiedzieliśmy, że nie zrobimy tego samym mówieniem, pokazywaniem prawdy. Wiedzieliśmy już wtedy, jako stosunkowo młodzi ludzie, mieliśmy niecałe 30 lat w tym czasie, postanowiliśmy od najważniejszej rzeczy, od budowania fundamentu, czyli od modlitwy. I właśnie ten pomysł krucjaty, który wyrastał przez miesiące dyskusji, jak to zrobić, zaowocował tym, że 12 października mogliśmy rozpocząć tę modlitwę, która była w naszym przekonaniu aż do dzisiaj bardzo intensywna.
Panie profesor, właśnie jak pani to wspomina? 40 lat to dwa pokolenia, prawda? I, tak. I jakie były początki tej krucjaty?
Początki krucjaty były właściwie, jeśli chodzi o ilościowo, stosunkowo skromne, rzecz jasna, bo świadomość tego, że w czasie tak zwanego zabiegu przerwania ciąży, że zabija się człowieka, nie była powszechna. Bynajmniej nie była powszechna także niestety wśród katolików. I była potrzeba właśnie obudzenia tej świadomości i najpierw właśnie pierwszy krok tej krucjaty to było postanowienie, że przez 3 miesiące codziennie uczestnicy krucjaty będą uczestniczyć we mszy świętej, będą przyjmować komunię świętą i modlić się właśnie w tej intencji, aby to zbrodnicze prawo, które pozwala na dowolne dysponowanie życiem poczętego dziecka zostało zmienione. To był początek. Pierwsze 3 miesiące. Nie było to łatwe zadanie, ale wszyscy uczestnicy podjęli to jako właśnie mobilizując się tym, że sprawa jest ważna i musimy tutaj zmienić przy Bożej pomocy tę sytuację.
Panie doktorze, tutaj pan wspomniał, że te inicjatywy też były wsparte tymi postawami ludzi Kościoła. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o beatyfikacji księdza prymasa Wyszyńskiego. On wówczas mówił, że w Polsce płynie rzeka krwi dzieci, którym nie dano się narodzić.
Tak, dla nas był to szok, gdy dowiedzieliśmy się, że w 71 roku, w ubiegłym wieku, powstał memoriał Episkopatu Polski do rządu polskiego, wtedy komunistycznego, w którym padło zdanie, że każdego roku w Polsce zabijanych jest około 1 000 000, a czasami nawet więcej, nawet tam była taka liczba 1,5 miliona dzieci. Nie mogliśmy spać spokojnie, musieliśmy się zaangażować. I to nie powiem, że myśmy chcieli. W jaki sposób Pan Bóg pokierował naszymi myślami, dał nam szansę rozmowy z ludźmi wierzącymi, innymi, między innymi na studium teologii rodziny z dr Wandą Pułcawską. Miałem to szczęście, że z inżynierem Ziębą pracowaliśmy razem w jednym instytucie na Politechnice Krakowskiej. Mogliśmy tam rozmawiać z naszymi profesorami, między innymi z profesorem Kaweckim, wtedy jeszcze doktorem, ale także i z bratem teraz sługi Bożego Jerzego Cielskiego. Na Politechnice była atmosfera specyficzna. To się jakoś wyczuwało. I dzięki właśnie temu, że byliśmy przygotowywani przez Jana Pawła II, poprzez jego katechezy, mogliśmy się bardziej zaangażować i mieć świadomość, że trzeba się modlić, a oprócz modlitwy trzeba prowadzić działania jeszcze dodatkowe. Trzeba mówić o tym, pokazywać prawdę o aborcji, a mieliśmy do tego bardzo mocne argumenty. Między innymi świadomość nasza była wzmocniona informacjami, że ustawa, która pozwalała ciągle zabijać dzieci, istniała od 27 kwietnia 1956 roku. Była ona ustanowiona w Sejmie Polskim jeszcze przed Odwilżą, przed październikiem 1956 roku, a więc była niejako narzucona przez ludzi Stalina. Wprawdzie Stalin już 4 lata nie żył, ale w spadku zostawił nam taką ustawę. Ona była konsekwencją działania partii bolszewickiej w Związku Radzieckim i tutaj chciałbym podać pewne daty. Mianowicie, pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował przerywanie ciąży, był Związek Radziecki. Stało się to w dniu 18 listopada 1920 roku. Wówczas Lenin zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę, która brzmiała: domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. Drugim przywódcą, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju, był Adolf Hitler. W 1933 roku hitlerowcy ustawodawcy zezwolili na zabijanie narodzonych dzieci, które posiadały lub mogły posiadać wady wrodzone, ale równocześnie zagrozili surowymi sankcjami zabijanie narodzonych dzieci zdrowych, niemieckich, tak, aby utworzono czystą, biologiczną, mocną rasę panów. Zabijanie nienarodzonych dzieci na szeroką skalę, bez żadnych ograniczeń, niemieccy zbrodniarze wprowadzili w programie Planost na terenach krajów podbitych. Dobrze charakteryzuje to wypowiedź Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera i sternika NSDAP. I tu cytuję: obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna. Jest to cytat. cytat z książki Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi, bilans tysiąclecia, wydanej w 1979 roku, nazwisko autorów Heidegger i Lieb. Proszę Państwa, przy takich informacjach było nam bardzo łatwo sformułować tezę, że zabijając nienarodzone polskie dzieci, wypełniamy testament najgorszych totalitaryzmów, komunistycznego i hitlerowskiego. Tutaj pani profesor powiedziała o tym, że na początku nie modliło się zbyt wiele osób. Tak, bo trudno było dotrzeć do tych osób. Nie było możliwości wejścia na antenę, czy nawet publikowania w prasie. Ale jako młodzi ludzie jeździliśmy po parafiach. Prosiliśmy księży o możliwość wystąpienia przed ludźmi i udało nam się zmobilizować, głównie w Polsce Południowej, 1,5 tysiąca osób, które podjęły się tej codziennej, 3-miesięcznej modlitwy podczas mszy świętej, codziennej mszy świętej i ofiarowania Komunii Świętej. I oprócz tego również około 1,5 tysiąca ludzi chorych, którzy nie mogli chodzić do kościoła, ofiarowało swoje cierpienia w tej intencji, a codziennie odmawiało modlitwę różańcową i litanię loretańską. Także to być może nie było dużo, ale na te czasy jednak chyba mamy za co dziękować Panu Bogu.
Panie profesor, jakie były te owoce, pierwsze owoce tej modlitwy?
Owoce krucjaty oczywiście trzeba było czekać. Najpierw były te 3 miesiące tej intensywnej modlitwy połączone z codzienną mszą świętą i ofiarowania przez osoby chore swoich cierpień w tej intencji. Po tych 3 miesiącach trzeba było iść dalej i właśnie wtedy zdecydowano, że będziemy się modlić codziennie w intencji dzieci poczętych, tak długo jak to będzie potrzebne i że raz w miesiącu każdy uczestnik krucjaty będzie uczestniczył we mszy świętej i ofiaruje Komunię Świętą w tej intencji. I ta krucjata trwała właśnie od roku 1980, trwa nadal i trwa do teraz. A takim wielkim owocem tej krucjaty jest ustawa, która ograniczyła zabijanie dzieci poczętych. Stało się to w styczniu 1993 roku, kiedy posłowie różnych opcji zdecydowali w warunkach wolnych wreszcie wyborów po przewrocie z 1989 roku, że dzieci będą chronione. I to był duży sukces, chociaż niepełny. Trzeba było i trzeba modlić się dalej, bo jeszcze ta ustawa, która nosi tytuł Ustawa o planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, właśnie zawiera niestety te tutaj wyjątki. I niektórzy z obrońców życia mieli za złe, że taką ustawę przegłosowano. Ale pan Antoni Ziemba, który był realistą, mówił, że wobec tego ogromu aborcji, który był przedtem i wobec niskiej świadomości ludzi, jest to zwycięstwo i jest to sukces, ale oczywiście nie jest to sukces pełny, że trzeba dążyć do pełnego ochronienia dzieci także przed urodzeniem. I dlatego krucjata modlitwy trwa nadal. Nadal modlimy się, żeby każdemu dziecku było zapewnione prawo do życia, bez względu na jego sytuację zdrowotną, czy socjalną, czy stopień akceptacji, żeby to prawo objęło wszystkich. I także modlimy się o to, żeby świadomość ludzi, że aborcja jest złem, była powszechna.
Panie doktorze, wraz z tą krucjatą modlitwy w obronie dzieci poczętych poszły także kolejne inicjatywy, jak duchowa adopcja dziecka poczętego, czy w końcu w roku 1992 wydanie pierwszego numeru tygodnika rodzin katolickich Źródło, które podjęło też tą obronę życia.
Bardzo ważną dla nas była akcja tworzenia wystaw. To były wystawy, głównie na takie duże fotogramy kolorowe, przedstawiające pozytywny rozwój życia dziecka w łonie matki z podaniem informacji, kiedy pojawiają się różne funkcje czynnościowe różnych organów. Także jedno zdjęcie, które pokazuje efekt aborcji oraz wiele plansz, które przekazywały treści uświadamiające, treści edukacyjne. Te wystawy były ustawiane w wielu sanktuariach Polski. Zaczęliśmy oczywiście od Krakowa. Pierwsza wystawa, tak jak już wspomniałem, była przedstawiona studentom na miasteczku akademickim w kościele pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes. I to była ta wystawa, która właśnie była pokazana w czasie juwenaliów przez kilka tygodni. Do tej wystawy była dołączona księga wpisów i tam było kilkaset wpisów, między innymi kilkanaście takich, że młode kobiety decydowały się na urodzenie dziecka po obejrzeniu tej wystawy, chociaż właśnie zastanawiały się nad tym, czy nie skorzystać z łatwo dostępnej aborcji. Gdy pokazaliśmy tę księgę wystaw księdzu kardynałowi Marszewskiemu, powiedział jedno zdanie: róbcie dalej. To była akcja uświadamiająca, ale do tego jeszcze trzeba było docierać do wielu tysięcy ludzi. Dlatego mając problemy z publikowaniem materiałów, które pokazywały prawdę o rozwoju dziecka w łonie matki, postanowiliśmy wydawać własny tygodnik rodzin katolickich. To był tygodnik Źródło. I pierwszy numer ukazał się 5 stycznia 1992 roku. To było dokładnie miesiąc po tym, jak powstało Radio Maryja. Dzisiaj widzimy, że to był taki powiew Ducha Świętego.
I wraz z tym poszły jeszcze kolejne inicjatywy, między innymi pierwszy numer Służby Życiu, czy w roku 2016 ukazał się pierwszy modlitewnik obrońców życia. Pani profesor, mija 39 lat podjęcia krucjaty. Dzisiaj uczestnicy krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci modlą się w jakich głównie intencjach?
Są to intencje po pierwsze przebłagalne, bo zabójstwo dzieci, które ciągnie się przez dziesiątki lat, jest złem, które na nas ciąży. I dlatego musimy się modlić, przepraszając Boga za łamanie piątego przykazania właśnie tak powszechnego. Ale nie tylko w intencji przebłagalnej. Modlimy się także w intencji dziękczynnej, bo każde uratowane dziecko jest powodem do radości i dziękowania Panu Bogu za ocalenie. Oczywiście musimy iść dalej i nie poprzestawać na tym, że dzieci są zdrowe, dzieci w zasadzie są chronione, ale musimy dalej prosić o całkowity zakaz aborcji, czyli objęcie ochroną dziecka poczętego bez względu na jego sytuację, czy to zdrowotną, czy osobistą, to znaczy chodzi o relacje do matki i jej odczucia w tym zakresie, czy też prawną, w jakich warunkach i w jakiej sytuacji, także w społeczną, w jakich warunkach i w jakiej sytuacji zostało poczęte. I modlimy się także o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Panie doktorze, ile osób obecnie uczestniczy w krucjacie modlitwy w obronie poczętych dzieci? I może proszę powiedzieć, w jaki sposób osoby, które nas dzisiaj słuchają naszą audycję, mogłyby dołączyć do tego pięknego dzieła?
Myślę, że nie da się jednoznacznie ocenić, ile osób się modli. Sądzę, że są to miliony. Setki tysięcy ludzi modli się w ramach duchowej adopcji. Ale w ramach krucjaty modlitwy istnieje możliwość zgłoszenia się i utrzymywania kontaktu z nami, z organizatorami tej modlitwy. I w tych osób zgłoszonych jest w tym momencie około 1050. Warunki tej krucjaty są dość trudne, bo oprócz codziennej modlitwy różańcowej, postu raz w tygodniu, tak jak mówiła pani profesor, i konieczności comiesięcznego raz w dzień powszedni uczestnienia w mszy świętej, przyjmowania komunii świętej w tej intencji, no, trzeba się jednak zmobilizować i trzeba na tej modlitwie trwać przez cały rok. Dlatego postanowiliśmy, że można wybrać sobie dowolny okres modlitwy. Może to być, tak jak niektórzy piszą, że będą się modlić aż do, kąd będą świadomi, czyli aż do praktycznie śmierci, i tak niektórzy piszą. Można wybrać o rok czasu i tych jest osób najwięcej, ale można nawet kilka miesięcy tylko. Aby to uczynić, żeby utrzymywać z nami kontakt i wtedy mamy kontakt mailowy, telefoniczny lub listowy z tymi osobami, Można pocztą wysłać, zwykłą pocztą tradycyjną, na adres Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ulica Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków. Lub łatwiej, zwłaszcza ludziom młodym, e-mailem wysłać swoją ofertę na adres modlitwa@krucjata.org. Telefonicznie w godzinach od 9 do 15 w dni powszednie telefon 12-633-09-73. Jeszcze raz podam numer telefonu 12-633-09-73 lub skorzystać ze specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.krucjata.org/zgłoszenia.
Panie profesor, ten temat, który podejmujemy, jest tematem najważniejszym, można powiedzieć. Kilka tygodni temu rozmawiałam z Amerykanką tutaj w Polsce i ona opowiadała mi, jaka sytuacja jest w USA między innymi, też jest obrończynią życia. Też wspominała o tym filmie, który wchodzi za kilka tygodni na ekrany w Polsce, Nieplanowany, Unplanned, oparty na faktach, który opowiada historię dyrektorki kliniki aborcyjnej, która pod wpływem asystowania przy zabiegu usunięcia właśnie maleństwa zmienia swój światopogląd, zmienia swoje jakby nastawienie do tego tematu. My tutaj widzimy planszę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i słowa świętej pamięci pana doktora inżyniera Zięby. Tylko życie ma przyszłość.
Dotychczas wydawało się nam, że sprawa ochrony życia jest tak prostą i tak jednoznaczną, że każdy uczciwy człowiek, nie tylko katolik, ale człowiek myślący i o prawidłowo ukształtowanym sumieniu powinien to uznać za rzecz oczywistą, że każdy człowiek od momentu poczęcia jest człowiekiem i że jako taki ma prawo do swojego rozwoju właśnie do końca i że każde społeczeństwo powinno tego prawa bronić i przestrzegać. Kiedy zaczynaliśmy krucjatę, było wtedy w okresie komunizmu taka ogromna propaganda komunizmu, który u nas miał być najpierw przez socjalizm dojść do komunizmu. Wcześniej ludzie przeżyli straszny okres hitlerowskiej okupacji i wydawać by się mogło, że skoro to mamy wreszcie wolność, to ta wolność zaowocuje właśnie afirmacją życia. Tak się wygląda na to, że w sferze publicznej tak się nie stało. Że spychana jest prawda o życiu człowieka, o tym, że on jest najważniejszy właśnie z wszystkich wartości i on powinien decydować o takim układzie, w którym bezpieczeństwo jednostki będzie czymś oczywistym i będzie zapewnionym. A tak się nie stało przez to, że ruchy takie współczesne, które są nawiązaniem do stalinizmu i komunizmu, chociaż tego nie deklarują. Przedstawiają się jako nowoczesne, jako postępowe. Właśnie w tej sferze są bardzo nielogiczne i bardzo tutaj zamazujące rzeczywisty obraz sytuacji. Kiedy się mówi, że aborcja to wolność, aborcja to prawo kobiety, to jest to ewidentne kłamstwo.
Panie doktorze, a więc na koniec wypada nam jeszcze raz przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 roku. Cytuję: niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie.
Ojciec Święty obronie życia poświęcił całą encyklikę Evangelium Vitae. W tej Ewangelii możemy znaleźć takie słowa: pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życiem. I proszę Państwa, chciałbym tu bardzo wyraźnie podkreślić, obrońcy życia nie są przeciwko nikomu. Obrońcy życia ratują życie każdego poczętego dziecka, ale ratują także sumienia kobiet, które zdecydowały się na aborcję, ratują sumienia lekarzy, którzy zamieniają się w katów i ratują sumienia wszystkich, którzy doradzają właśnie taką metodę rozwiązania problemów, który nie istnieje. Każdy z nas został kiedyś poczęty i się narodził. Gdyby nasza matka, moja matka, postąpiła zgodnie z proponowaną teraz dewizą, że prawem kobiety jest zabicie własnego dziecka, to mnie by tutaj już nie było, ja bym nie mógł nic powiedzieć. I to, co się dzieje w teraz świecie, a mamy sygnały, że w wielu krajach powstają także takie krucjaty modlitwy, między innymi z roku 2006, czyli 13 lat temu w Czechach powstała, w 2007 na Ukrainie, w Polsce podczas drugiego kongresu obrońców życia w Łagiewnikach została zorganizowana światowa modlitwa w intencji obrony życia poczętych dzieci. Istotą tej modlitwy było odmawianie codziennie koronki do Miłosierdzia Bożego. I ta krucjata modlitwy trwa nadal. I to jest szansa na zmianę sytuacji w całym świecie. I ten 40. rok rozpoczęcia naszej krucjaty jest szansą nie tylko dla nas, żebyśmy byli lepsi, ale także, żeby cały świat przejrzał i żeby życie człowieka, każdego człowieka było traktowane jako jego największa wartość.
Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Bardzo dziękuję radiosłuchaczom za wysłuchanie tej audycji. Przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem była pani profesor Jadwiga Wronicz, redaktor tygodnika Rodzin Katolickich Źródło i także pan dr Adam Kisiel, który jest redaktorem naczelnym tego tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie, za rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy drogi radiosłuchacze Radia Maryja z Krakowa i do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa. Szczęść Boże!